Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, chciałbym na wstępie przekazać miłe i chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr, których odwiedzałem w kraju naszym, jak również od rodziny i od zboru, którego członkiem jestem. Oni życzą Wam wiele łask i błogosławieństw w Bogu. W chwili obecnej, jak wspomniał przedmówca, stoimy w bardzo znamiennym, a zarazem wzruszającym momencie, kończąc tak długi cykl prawie miesięcznych uczt duchowych w Polsce. Tego, co mogliśmy się nauczyć, gdy były podawane lekcje, rozmaite wykłady, a także z tego, cośmy słyszeli przy zeznaniach drogich braci i sióstr, wynika, że pragnieniem naszym ogólnie jest, aby nie zmarnować tego czasu, który żeśmy poświęcili na to ucztowanie. Bracia i siostry wyrażyli w zeznaniach pragnienie, aby uwielbić Boga w swoim życiu. I właśnie po tej linii poprowadzimy nasze rozważania, opierając temat na 15 rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 8, gdzie tam nam podaje nasz Pan sposób, w jaki można uwielbić naszego drogiego Ojca Niebieskiego. Czytamy. Ten będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie uczniami moimi. Wspomina nam nasz Pan, że uwielbimy Boga, którego my jesteśmy dziećmi, przez to, gdy przyniesiemy obfity owoc. I chcę na wstępie wspomnieć, drodzy bracia i siostry, że tym owocem, do którego tutaj przynoszenia zachęca Jezus Pan, to nie jest jakakolwiek albo dowolnie obrana forma służby dla Pana, ale jest to szczególna wartość. Jeśli bym chciał powiedzieć, to nie od siebie, ale cytatem Pisma Świętego, co stanowi owoc, którym będziemy wielbić naszego Ojca Niebieskiego. Przytoczę wypowiedź apostoła Pawła z listu do Galatów 5:22. Znany braterstwu werset. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, niespotliwość, dobroć, dobrotliwość, wiara, cichość i wstrzemięźliwość. A więc nie bez znaczenia na pierwszym miejscu wśród owocu, jaki mamy przynieść jako chrześcijanie, przedstawia tutaj apostoł Paweł miłość. Mówiąc o tym owocu, wspomnę, że jest najważniejszą miłość i jakakolwiek służba z naszej strony, którą byśmy chcieli wykonać, aby Boga uwielbić, to musi być w oparciu o ten najważniejszy owoc, a więc w oparciu o miłość. I tego też nie twierdzę, drodzy braterstwo, sam od siebie, ale opierając się na wypowiedzi apostoła Pawła z listu do Koryntów, pierwszy list, 13 rozdział, wiersz od 1 do 4 tylko odczytam, aby wykazać, że nasze przynoszenie owocu to wszelka służba, ale wypływająca z serca przepełnionego miłością. Tak apostoł Paweł rozumiał. Czytamy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miecz brzękająca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszystką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystką majątność moją, i choćbym wydał ciało moje, aby był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże, bo miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest miłość, nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. A więc myślę, że jestem zrozumiany dobrze, że to cokolwiek byśmy chcieli wyświadczyć w służbie naszego poświęconego życia, musi wypływać z serca przepełnionego miłością, jako tym największym owocem, którego się spodziewa od nas nasz dobry Bóg. Chciałbym zachęcić, drodzy braterstwo, bo wiem, że umysły nasze już częściowo zaczynają się urywać w sprawach podróży powrotnej, że może ciężko się będzie skupić. Chciałbym powiedzieć, że temat, który przedstawię, jest ujęty w przystępnych punktach, które warto by zanotować. Ja wiem, że ci, którzy już są na większości konwencji, mają całe zeszyty zapisane, choćby na okładce, ale zapiszmy punkty naszego tematu, bo będą bardzo cenne. To nie sposób, abyśmy w tej godzinie wszystko z tego skorzystali, ale w domach naszych dopiero analizując te miłe przeżycia, może te wartości spotęgują się, gdy będziemy analizować ten przedmiot. Chciałbym podać jeszcze pomocniczą podbudowę naszego tematu, bo tu powiada nie tylko, gdy owoc przyniesiecie, ale uczniami moimi będziecie, mówi nasz Pan. A żeby właściwie wypełnić funkcję ucznia naszego Pana, to w 12 rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 26 nam mówi: a jeśli mnie kto służy, niechże mnie naśladuje, a gdziem ja jest i sługa mój będzie, a jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go Ojciec mój. Zauważamy, że nasz Pan zachęca, aby w Jego uczniostwie trwając naśladować naszego Pana jako wzór. Nie myślę, że coś nowego stwierdziłem. Bracia powiedzą, my to znamy od dzieciństwa naszego chrześcijańskiego życia. Tak. Ale chciałbym pokazać, że nasze postępowanie w ślad za naszym Panem określa się w pewnych szczegółach. Inaczej, rozwijając owoce Ducha Świętego, czyli łaski, rozwijamy nasz charakter i On stanowi o tym, czy będziemy przyjęci, bo tekst tak mówi: gdy służbę wypełnimy, uwielbi nas Ojciec Niebieski. Cała rzecz polega na tym, w jaki sposób możemy naśladować naszego Pana, albo powiem inaczej, w jaki sposób możemy wyrobić w sobie podobieństwo Chrystusowe w naszym charakterze. Przystępując do rozważania kilka punktów, na podstawie nauki Pisma Świętego wiemy, że charakter naszego Pana składał się z zasadniczych 7 elementów. Nie będę się sprzeczał, gdy ktoś wyliczy więcej, ale podam dostateczne chyba dowody, że tych 7 elementów charakteru naszego Pana pokazało, jak On, doskonały Syn Boży, ustosunkował się względem zła i względem dobra, a to samo leży jako nasze zadanie przed nami, właściwie tak jak nasz Pan, ustosunkować się do zła i do dobra. Ja wyliczę tych 7 elementów, a później kolejno je rozważę, aby zauważyć, czy warto rozwijać ten szczegół podobieństwa naszego. Pierwsze, jest to nienawiść do złego albo do grzechu. Drugi element, unikanie złego. Trzeci element, opozycja do złego. Czwarty element, uczucia duchowe. Piąty, użycie jego członków jako sług sprawiedliwości i świętości. Następnie łaski. I siódme, równowaga charakteru. Jeśli powiedziałem za szybko, ja o tym będę mówił w szczegółach, braterstwo sobie uzupełnią notatki. A więc tych 7 elementów stanowił charakter naszego Pana, z nich się składał, a my, chcący naśladować naszego Pana, również będziemy się starali te 7 elementów, rozwijając, zauważyć, że powinniśmy je jednak posiąść. Pierwszy z nich, obrzydliwość do złego albo nienawiść do złego. Bracia, myślę, chcieliby mi powiedzieć, coś tu jest nie w porządku. Nas wszyscy uczyli od początku, że mamy nienawiść wyeliminować naszych charakterów, a tym mówisz, że mamy nienawidzić. Drodzy, mamy nienawidzieć albo mieć w obrzydzeniu zło albo grzech, bo tak ustosunkował się Jezus Pan do zła i do grzechu. Nasz Pan nie tolerował zła pod żadnym względem. Czemu wtedy my mamy też mieć obrzydzenie do zła albo do grzechu? Sześć powodów mamy do tego, aby zło mieć w obrzydzeniu. Pierwsze powodu, że zło jest wielkim nieszczęściem dla ludzkości, a także dla wszystkich istot, do których ono ma dostęp, jest dostatecznym powodem, aby się nim brzydzić. Zło czyni krzywdę, nieszczęście i ruinę wszystkim stworzeniom. Dalej, jest zło złym samo w sobie, w swej naturze i także w skutkach. Zło jest niezgodne z dobrymi zasadami, a co najważniejsze, nie podoba się Bogu. Dalej, zło jest dla Boga obelgą i bezczelnym buntem przeciwko boskiemu prawu i jest ruiną naszego szczęścia i zniszczeniem naszej istoty. Stąd myślę, że dostatecznie charakteryzowałem to, co mamy mieć w obrzydliwości. A więc nasz Pan brzydził się złym. My też jesteśmy w naśladownictwie naszego Pana zobowiązani do brzydzenia się złym. I ja tego nie wymyśliłem, drodzy braterstwo, ale pisze wspaniała księga, boskie usta przemawiają do nas. Do Rzymian 12, rozdział, wiersz 9 czytamy. Miłość niech będzie nieobłudna. Miejcie w obrzydliwości złe. Miejcie w obrzydliwości złe i mając się dobrego. A więc pierwszy element podobieństwa Chrystusowego w charakterze widzimy. Obrzydliwość do zła jest uzasadniona przez Pismo Święte i my w naśladownictwie powinniśmy to zdobywać. Pierwszy ten element jest jakoby podstawowy i osiągnięty daje płaszczyznę do rozwijania następnych elementów podobieństwa Chrystusowego w naszych charakterach. Drugi, jak wspominałem, jest to unikanie złego. Chciałbym to określić bliżej, że jest to czynność serca i umysłu podobieństwa Chrystusowego i ona wypływa pierwszego zrozumienia, pierwszego elementu. W dwóch sposobach w naszym chrześcijańskim życiu powinno być praktykowane unikanie złego. Pierwsze, przez ujście z Jego obecności fizycznie, a szczególnie, to by była dalsza myśl, pierwsze jest staranie wydostania się z Niego, jeśli jesteśmy przez nie pochłonięci. Tenże sam apostoł Paweł zachęca nas i mówi w drugim liście do Tymoteusza, w drugim też rozdziale i w wierszu 26 następujące słowa. Aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła diabelskiego, od którego pojmani są ku czynieniu woli Jego. A więc unikanie zła ma do siebie to, abyśmy się wydostawali, gdyby zdarzyło się, że jesteśmy przez nie pochłonięci, albo niedozwolenie, aby zło się przybliżyło do nas. To jest pierwszy sposób działania, unikania złego w nas, a następnie drugi, przez ujście z Jego obecności fizycznie, przez odwrócenie naszych umysłów od rozmyślania nawet nad złym. Pięknie przedstawił nam temat wpływu i wartości myśli brat Sharon na konwencji w Katowicach, gdzie rzeczywiście pokonana zła myśl, pokonana pokusa w myśli jest większą połową zwycięstwa. Nie ma dostępu tedy grzech. A zatem drugą formą unikania złego jest odwrócenie naszych umysłów od rozmyślania nad złem. I dalej, szczególnie lud Boży powinien unikać, wynika to z obowiązku naszego poświęcenia się Bogu, a więc o Bogu rozmyślać, a nie o rzeczach złych, co jest sposobem unikania złego. My w stosunku do naszej ostrożności mamy wspaniałe przestrogi. Ja ograniczę się w cytowaniu tekstów, aby nie wyczerpać niepotrzebnie czasu, ale niezbędne zacytuję. Spójrzmy przeto, drogi braterstwo, przypowieści Salomonowe, 4 rozdział, wiersz 14 i 15 mówi tak. Ciosto niepobożnych nie chodź, nie udawaj się drogą złośliwych, opuść ją, nie chodź po niej, uchyl się od niej i omiń ją. A więc unikanie złego, unikał złego nas Pan i ono samo jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem, gdyż chcemy naśladować naszego Pana. Naszym zadaniem w postępowaniu po tej drodze naśladownictwa jest, aby unikać wszystkich okoliczności mogących spowodować nasz upadek. Unikać, nie przybliżać się do nich. Ja przypomnę, braterstwo, na pewno macie już w umyśle przykład, którym posługiwał się brat Joli. Właściciel posiadłości ziemskiej chciał sobie wynająć kierowcę do swojego użytku, ale chciał wypróbować wartości kandydatów i przejeżdża pojazdem, prowadzi kierowca, kandydat na posadę z wielką szybkością w punkcie bardzo niebezpiecznym nad przepaścią. Pokazuje kunszt kierowcy, przejeżdża o centymetry tylko od przepaści, myśląc, że będzie najlepszym chyba kierowcą i on zostanie przyjęty do tej służby. A inny z kandydatów, jak to było najbardziej możliwe, oddala się od przepaści, przejeżdżając ten sam tor próby. Nie potrzeba specjalnie tłumaczyć. Ów właściciel przyjął kierowcę tego, który z daleka od przepaści przejeżdżał. On był bardziej ostrożny. Chcę tu zaakcentować tylko, że unikając złego z daleka, obchodźmy, to będzie bezpieczne. Dalej, jako pomoc chcę podać, musimy utrzymywać się z dala od osób, które by były powodem pokus dla nas. I z dala od osób, które by się przyczyniły do odwrócenia nas na złą drogę. Tak postępował nasz Pan. Tak wypada nam postępować, jeśli chcemy iść za naszym Panem. Służbą tej zasady, drodzy braterstwo, jest dopomaganie słabym, którzy są zagrożeni przez zło, a także ochroną dla mocnych. Tu bohaterów nie ma, drodzy braterstwo. A więc unikajmy zło, a spełnimy drugi element, wypełnimy w sobie podobieństwa Chrystusowego. Trzeci, jak mówiłem, jest to opozycja do złego. Zło jest zasadą, drodzy braterstwo, przez którą działa przeciwnik, Satan. A Bóg i Satan od samego upadku Satana są w stosunku do siebie w opozycji, w konflikcie, czyli w walce. No chyba nie potrzeba tutaj wypowiadać, po czyjej my stronie stoimy. Przecież po stronie Bożej. A jeśli Bóg jest w opozycji do zła i do Satana, to i my w takiej samej opozycji do zła powinniśmy wystąpić. Drodzy braterstwo, ta walka między Bogiem a Satanem trwała od upadku Satana i trwać będzie, a we właściwym i słusznym u Boga czasie będzie zniszczony przeciwnik Boga, Satan. Czy już to nastąpiło? Nie, drodzy, a zatem musimy trwać w opozycji do przeciwnika. Ktoś by powiedział, to jeśli powiada, że mamy walczyć przeciwko złu, stać w opozycji, to chyba musimy jakąś misję zorganizować, aby gdzieś poszukać tego zła, no i z nim naturalnie walczyć. Zbyteczne by to było, Zło jest mniej lub więcej utańcowane w naszych sercach i w naszych umysłach. Skąd się to wzięło, drodzy? Odziedziczyliśmy po naszym praojcu Adamie i po innych naszych przodkach, których dotknęła skaza degradacji, a zatem walka z upadłościami w nas. Stąd, stając w opozycji do złego, moglibyśmy zilustrować naszą chrześcijańską pozycję, że pewne wielkie tereny, którymi jest nasz umysł i nasze serce, zawładnął nam przeciwnik już kiedyś wcześniej, a my chcemy go stąd przepędzić. Musimy więc zmobilizować wszystkie dostępne nam środki, siły nasze, aby przeciwnika wypędzić z naszych terenów, ale gdy nam się to uda, ja wierzę, że tak było w przypadku nas wszystkich, jak tu jesteśmy, to proszę się jeszcze tym nie radować, bo przeciwnik powróci kilka razy, aby upatrzyć, czy tam nie ma czasem jeszcze dla niego miejsca. To ja nie mówię od siebie, Pan tą przypowieść przytaczał, że gdy przeciwnik, szatan wypędzony z osoby, którą używał za swoje narzędzie, nie miał gdzie znaleźć sobie miejsca, wrócił raz jeszcze i zobaczył uprzątnięte miejsce, ale nie zajęte. Przez dobrą stronę zamieszkał tam i uczynki były bardzo złe. A zatem musimy stanąć do walki defensywnej, to znaczy rozprzepędzając, bronić tych naszych umysłów i serc, aby tam więcej zło nie miało przystępu. Nasz Pan tak postępował przeciwnikiem szatanem. Ktoś powie, czy naprawdę ma tak duży do nas przystęp, gdyśmy są usprawiedliwieni, poświęceni, służymy Bogu, czy szatan ma do nas dostęp? A czy miał dostęp do naszego Pana? O drodzy, te wielkie trzy pokusy skierowane do naszego Pana po 40-letnim pobycie na puszczy zawsze były przez cały wiek Ewangelii i są jeszcze pokusami przeciwnika w stosunku do ludu Bożego. Nie jesteśmy aż tak święci, żeby on nie miał do nas dostępu, ale mamy sposoby obrony, stając w opozycji do złego. I to tak usilnie, aby ostatecznym zwycięzcą w tej walce był nie kto inny, ale chrześcijanin. List świętego Jakuba, 4 rozdział, wiersz 7 pokazuje, następujące słowa. Poddajcie się Bogu, a dajcie odbór diabłu, a uciecze od was. Oto w krótkości tylko przedstawiłem 3 sposoby, 3 elementy charakteru naszego Pana, możliwość naszego naśladowania naszego Pana w tym, a to charakteryzowało negatywny stosunek albo ustosunkowanie się nasze do zła. A teraz chcemy rozważyć 4 inne elementy ustosunkowanie się do dobrego. A więc, jak mówiłem, duchowe uczucia były rozwijane, posiadał je nasz Pan w wysokiej mierze i w wysokim stopniu. Cóż dla nas by to znaczyło? W pierwszym rzędzie rzeczy znajdujące się na poziomie duchowym, a więc Bóg, Jezus Pan i wielki boski plan. Ale chcę też zaznaczyć, że w szczególnym sensie duchowe uczucia rozwijała klasa, która tam upatrywała sobie mieszkania w sferze duchowej. Nie w tym sensie my możemy naśladować naszego Pana, aby upatrywać sobie teraz w życiu już mieszkania w sferze duchowej. To nieosiągalne dla klas podrzędnych, dla klasy młodocianogodnych, czy też netenejczyków pozaobrazowych. Cóż wtedy dla nas znaczy duchowe uczucia? Czy my ich nie możemy rozwinąć? Drodzy braterstwo, sprawy naszego dobrego Boga, Jego wielki plan, w którym z Jego łaski mamy nadzieję w 1000-leciu zająć pewne miejsce, to jest temat głęboki i godny naszego rozważania. Do tego nas zachęca apostoł Paweł do Kolosensów, pisząc 25 rozdział, wiersz pierwszy i drugi mówi. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. A zatem możemy i my, naśladując naszego Pana, myśleć o tym, co jest w niebie. Chciałbym powiedzieć, tak jak słudzy Pańscy radzą, abyśmy tutaj, w obecnym porządku rzeczy, czuli się tak jak ryba na lądzie. I do tego trzeba pewnej zachęty, mili bracia i siostry, bo zdarza się, że my tutaj czujemy się jak ryba w wodzie. Tak choćby wieczne dziedzictwo nasze tutaj było, w tym porządku rzeczy, co jest bardzo niedobre. I dlatego zachęcam, aby podobieństwo naszego Pana w charakterze było ideałem, do którego będziemy dążyć, którego zechcemy osiągnąć, bo rzeczywiście uczucia duchowe, gdy rozwiniemy, to z łaski Pana w zwycięstwie, gdy będziemy odbiorcami z rąk Bożych nagrody, to będzie udział nas w tych rzeczach, które są Boże, w rzeczach boskiego programu, tej wspaniałej duchowej istoty. Następnie nasz Pan przejawił piąty element swojego charakteru przez zdolność użycia członków swych jako sług sprawiedliwości i świętości. Nic nowego nie powiem, historia Nowego Testamentu nam stwierdza szeroko, jak żywotność naszego Pana była sprawiona. Nie szeroko jest opisane dorastanie dziecięcia Jezus w jego młodości, młodzieńczym wieku, ale misja 3,5-letnia brzemienna jest w szczegóły, gdzie niewiele pozostało sił żywotnych, gdy nasz Pan zdążał na Golgotę. Zużywał członki swe jako sług świętości i sprawiedliwości. Drodzy braterstwo, myśmy, poświęcając się Bogu na służbę, wszyscy uczynili to dobrowolnie. Wyraziliśmy chęć naśladowania naszego Pana, a zatem chęć była tą inicjatywą, nie przymus, stąd też i użycie naszych członków, co to jest. Drodzy braterstwo, rozumiemy przez to nasze ludzkie i duchowe uczucia i władzę. No bo czymż jest człowiek, czyli nowa odrodzona wola, ona powinna kierować naszym całym jestestwem, aby zużyte było w służbie świętości i sprawiedliwości. To wynika jako powinność sług pańskich, którymi mienimy się być. Wszystko, czym jesteśmy, wszystko, co posiadamy, i co spodziewamy się posiadać, powinno być zaangażowane w służbie świętości i sprawiedliwości tak, aby przynosiło chwałę Bogu. Mówimy na podstawie tematu, że w tym będzie uwielbiony Ojciec nasz niebieski, gdy obfity owoc przyniesiemy. A w innym miejscu, w liście do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 19, czytamy następujące słowa. Po ludzku mówię, dla mdłości ciała waszego, albowiem jakoś się stawiali członki wasze na służbę nieczystości i niesprawiedliwości ku czynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. A więc zachęta w tym kierunku Pisma Świętego, aby postępowanie za naszym Panem było w myśl tego, co czynił nasz Pan, używanie naszych członków zasług sprawiedliwości i świętości. Nad tym nie będę dłuższego komentarzu dawał, gdyż to wynika bezpośrednio z naszego poświęcenia się Bogu. Gdybyśmy się poddali zanurzającemu. Nic nie pozostało na powierzchni wody. Umarliśmy dla siebie, dla świata. Powstaliśmy podniesieni, będąc do nowości życia i w tymże życiu obowiązkiem naszym używanie naszych członków jako sług sprawiedliwości i świętości. Następnie elementem szóstym są łaski, które posiadał w sobie w wielkim stopniu doskonałości nasz Pan. To by był przedmiot bardzo szeroki, ja się nie rozwiodę na tym zbyt wiele, ale powiem, że łaski są to uczucia albo zalety naszych serc i umysłów, które czynią nas miłymi Bogu. Takie, które można nazwać boskim usposobieniem. To jest całe piękno charakteru Bożego. A odbicie tego pokazał nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i ono objawiać się będzie w nas, jeśli będziemy postępować tak, jak Jezus Pan postępował. Bez posiadania łask nie można podobać się Bogu, nie można liczyć na możliwość przyjęcia nas przez Boga i nagrodzenia. Ogólnie powiem tylko, że łaski można podzielić na 4 rzędy, 7 wyższych pierwszorzędnych łask, 17 niższych pierwszorzędnych łask, 17 drugorzędnych łask i 12 trzeciorzędnych łask. Jak braterstwo widzą, jest to bardzo wiele i nie będę wyliczał. Artykuły teraźniejszej prawdy są brzemienne wyjaśnienie tej nauki pod tytułem Przymioty istoty Boga. Ale chcę tylko zdefiniować niektóre, aby braterstwo się orientowali, o co się tu rozchodzi. A więc łaski takie jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, pokora, męstwo. I podam teksty, gdzie można odszukać dalsze szczegóły mówiące i nazywające te łaski imienia, że się tak wyrażę. A więc list do Kolosenów 3:12-14, czytany przez nas list do Galatów 5:22-23, 2 Piotra 1:5-7, gdzie daje sumę pierwszorzędnych 7 łask. Dalej, drodzy braterstwo, wierzymy, że rozwinięcie tych łask w stopniu, na ile nas stać, jest naszym obowiązkiem. Bóg, mili, nie spodziewa się od nas więcej, ale tyle, na ile nas stać i tyle będzie od nas żądał. Zatem starajmy się naśladować naszego Pana i w tym elemencie i Jego charakter. 7 i ostatni element jest to równowaga charakteru. Równowaga charakteru zatem jest zaletą i przymiotem serca i umysłu. Właśnie serca i umysłu. Zdarza się, że niekiedy większą wagę możemy przyłożyć do rozwinięcia naszego serca. W innym przypadku do rozwinięcia naszego umysłu, zalet naszego umysłu. Ale one na pewno skutecznie będą działać, gdy będą razem rozwijane, a więc zalety albo przymioty serca i umysłu. One muszą być zrównoważone. Co chcesz przez to powiedzieć? Padłoby pytanie. Chcę podać myśl, drodzy braterstwo, że równowaga charakteru jest tak samo niezbędna, a może jeszcze więcej, aby wśród różnych scen naszego życia przystosować każdą cechę charakteru do właściwego zastosowania, aby była w zgodzie z zasadą mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, bo to są wiodące elementy w naszym charakterze, w charakterze Boga przede wszystkim, a w naszym podobieństwie również. A zatem równowaga jest to doprowadzenie w taki stateczny układ zalet i uczuć serca i umysłu, aby każda podejmowana decyzja była w zgodzie z wolą Bożą. Myśmy wiele słyszeli w tematach poruszanych na ucztach duchowych o szczegółach tyczących tej sprawy. I myślę, że jesteśmy przygotowani w tym ostatnim dniu już zdobyć wielkie zrównoważenie w naszym charakterze, bo chyba w tym celu były zamierzone te nasze wspaniałe sposobności ucztowania. I to rozwijanie równowagi charakteru nie będzie od razu, będzie postępować. Postępować ono będzie tak, jak pokazuje list do Koryntów. Bracia wybaczą, że posłużę się innym przekładem, który wyraźniej niż brytyjski pokazuje tą myśl. A więc drugiego listu do Koryntów 3,18, gdzie czytamy. A my wszyscy odbijamy, jak w zwierciadle na twarzach naszych nieprzykrytych zasłoną, chwałę Pańską i przemieniamy się w ten sam obraz, coraz to wspanialszy, a jest to dziełem naszego Pana. A więc przemieniamy się obraz coraz to wspanialszy, abyśmy byli bliżej odbijającymi podobieństwo naszego Pana charakter. Równowaga charakteru, drodzy braterstwo, pokazuje, że nasze usposobienia muszą być do takiego stanu doprowadzone, aby zawsze na pierwszym miejscu, jak to wynikało ze słów przedmówcy, Bóg, boska mądrość, a nie nasza, następnie podporządkowanie się innym przymiotom działającym w naszym charakterze. Wtedy możemy liczyć, drodzy braterstwo, że ze społeczności naszej, z ucztowania przy tych bogato zastawionych stołach będzie użytek, przyniesiemy Bogu owoc i będziemy naśladowcami naszego Pana. Nie spodziewam się, aby były słowa pośród braterstwa, że niepożądaną jest rzeczą, aby zdobyć podobieństwo Chrystusowe w charakterze. A teraz, jeśli to jest dobra i wspaniała rzecz, w jaki sposób to osiągnąć? Tutaj chcę omówić wspólnie z braterstwem 7 ogólnych metod, których możemy użyć, aby wyrobić sobie to podobieństwo charakteru na wzór naszego Pana. Mówię, że są to ogólne metody i chcę pewne sprostowanie uczynić. My, gdy mówimy o jakichś rzeczach, że są ogólne, to są mało znaczące. Ja chcę położyć nacisk, że dlatego nazywamy te metody ogólnymi metodami, że one pasują do każdej jednej łaski, do każdego jednego elementu podobieństwa Chrystusowego. Za to nazywamy je ogólnymi łaskami, a jest ich także 7. Prześledzimy kolejno te sposoby. Myślę, drodzy braterstwo, że spełnię swój obowiązek, stojąc tu przed wami. Podam sposób, podam radę, abyśmy rzeczywiście odjeżdżając bogatymi byli i umiejętnymi do postępowania na co dzień w trudnych warunkach. Pierwszą ogólną metodą jest czuwanie. Czuwanie ma bardzo szerokie zastosowanie w Piśmie Świętym, ale my ograniczymy się tylko około linii czuwania nad rozwojem podobieństwa w charakterze. Czuwanie w ogólności ma na myśli analizowanie i badanie naszych myśli, pobudek, słów, czynów, usposobienia i wpływów działających w nas i na nas z zewnątrz. Praktyczniej to wyrażę, gdy powiem, że czuwanie obejmuje w sobie niepomijanie bez uwagi żadnego momentu w naszym życiu. A zatem nasz Pan miał to na uwadze, drodzy braterstwo, gdy wyrażał słowa z Ewangelii Łukasza zapisane w 21 rozdziale w wierszu 36, gdzie powiada sam nasz mistrz następujące słowa. 21, 36. Przeto czujcie, Co miał na myśli nasz Pan? Abyśmy analizowali myśli, pobudki, słowa, czyny i całość naszego postępowania, całość naszego życia. To wtedy, drodzy braterstwo, zauważymy wiele. Będziemy zdolniejsi. Potrafimy zauważyć i wytworzy się w nas postawa serca i umysłu, który będzie upatrywać sposobności rozwijania dobrego w naszym sercu i w naszym charakterze. Nie mogą mimo naszej uwagi przepływać nasze chwile, godziny, dni i lata życia, abyśmy w nich nie czuwali, bo nie bylibyśmy zdolni uchwycić przysyłku naszego życia minionych i zmarnowanych okoliczności i okazji. W rozwoju charakteru czuwanie ma dwa rodzaje czynności. Pierwsze, ono podnosi nas jako dzieci Boże w naszych usposobieniach, myślach, słowach, czynach, postępowaniu całym. Co chcesz powiedzieć, że podnosi nas? No drodzy braterstwo, jeśli rozważamy, to zauważamy, że nie możemy źle myśleć, że nie możemy źle postępować, że nie możemy złych uczuć w sobie rozwijać. Gdy to analizujemy, automatycznie musimy zadbać, aby uczucia, myśli, słowa, czyny były lepsze, a więc podnosi nas to jako dzieci Boże. I drugie, pobudza nas, pobudza naszą wolę do podjęcia takich czynów i takich wysiłków, jakie wymagają zasady Słowa Bożego w naszym postępowaniu. A więc służbą czuwania jest pierwsze danie nam niezbędnych informacji ze Słowa Bożego, bo tam i tylko tam będziemy szukać podstaw, wzorów, a następnie pobudzi nas do postępowania względem tych zasad, zgodnie z tymi zasadami, bo inaczej nie można podobać się Bogu. A więc czuwanie jako pierwsza ogólna metoda zdobywania podobieństwa Chrystusowego w charakterze chyba była widoczna w tych krótkich zilustrowań, które starałem się podać. Drugim ogólnym sposobem albo ogólną metodą jest modlitwa. Modlitwa jako druga metoda rozwoju dobrego to jest nie ta ogólna. My możemy modlitwy zanosić o różne dobre rzeczy do Boga, ale chcę tu zastanowić się wspólnie z braterstwem, że ta modlitwa, która jest sposobem wyrobienia podobieństwa, to jest szczególnie modlitwa dotycząca wyłącznie rozwoju dobrych zalet podobieństwa Chrystusowego w charakterze. Powinna ona oznaczać pragnienie serca, wypowiedziane bądź niewypowiedziane słowami zanoszonymi do Boga o zdobycie i rozwinięcie w sobie owoców Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza, ten sam cytat w dalszym ciągu, 21 rozdział, 36 wiersz mówi, że to stójcie modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed synem człowiekiem. A więc nie tylko czuwać, ale i modlić się około tego, aby zdobyć, aby rozwinąć w sobie podobieństwo Chrystusowe w naszych charakterach. Że modlitwy są zalecane w tym celu, to nie będę więcej tekstów czytaczał. Tu już padły słowa godzinę temu, że Bóg, dobry Ojciec, wie, co Jego dzieciom potrzeba i udzieli, na pewno udzieli, gdy będziemy prosić, a wpływ takiej modlitwy działa w trzech kierunkach. Pierwsze, drodzy braterstwo, w odpowiedzi na modlitwy Bóg udzieli nam takiej pomocy przez swoje słowo, że będą umysły nasze oświecone, serce otrzyma energię i bodźce do czynów, aby rzeczy, o które prosimy, były osiągnięte. Drugi wynik modlitwy. Otrzymujemy takie pomoce z opatrzności Bożej, która uzdolni nas wśród tych okoliczności zrządzonych przez opatrzność Bożą, że będziemy w stanie otrzymać dobre rzeczy, o które prosimy. I trzeci kierunek działania, jeżeli chcemy, aby modlitwy nasze były wysłuchane i odpowiedziane, to z kolei musimy obowiązkowo czynić wysiłki w danym kierunku. Dlaczego? Dlatego, drodzy braterstwo, że my nie jesteśmy traktowani przez Boga jako nieżywe mechanizmy, ale po to człowiekowi, a stąd nam wszystkim Bóg dał wolną wolę, abyśmy ją używali, a zatem w odpowiedzi na nasze modlitwy przyjdzie zadośćuczynienie naszym prośbom, jeśli będziemy współdziałać w danym kierunku. Chcę tu powiedzieć, drodzy braterstwo, że musimy współdziałać z urządzeniami, jakie Bóg zastosował dla osiągnięcia danych rzeczy, nie wbrew tym urządzeniom. I mechanicznie nam odpowiedź na nasze modlitwy nie przyjdzie. W ilustracyjnym podaniu chciałbym stwierdzić, drodzy, że Bóg wszystkim nam dał wodę jako niezbędny element do naszej fizycznej egzystencji, prawda? No ale czy nam dał studnię? Teśmy musieli sami kopać, bo inaczej wody byśmy nie dostali. A zatem musimy współdziałać w danym kierunku, o który prosimy, a wtedy modlitwy będą wysłuchane w słusznym od Boga naznaczonym czasie i nastąpi rozwój podobieństwa Chrystusowego w naszym charakterze. A więc ta druga metoda bardzo skuteczna. Ceńmy ją i nie opuszczajmy tej sposobności momentów i chwil naszego życia. Trzeci sposób ogólny albo metoda jest to wiara. I nie ta ogólna wiara, o tym nie będę mówił, bracia znają. Ale wiara w tym sensie, że nasze skupienie uwagi i poleganie serca na Ducha Bożego, Słowo Boże i opatrzność Bożą jako skuteczne środki zastosowane dla nas, abyśmy rozwinęli podobieństwo Chrystusowe w naszych charakterach. Wiara jest bardzo ważna, drodzy bracia. Zwróćmy tylko uwagę, gdy żołnierz literalny ma wiarę, skuteczność oręża, którym dysponuje. Jego bojowa zdolność jest naprawdę wysokiej klasy. Nie sprzęt, ale ufność i spoleganie, czyli wiara, skuteczność tego oręża czyni żołnierza skutecznym też i w walce. Przykłady z 67 roku znane wszystkim pokazują, że oręż bez wiary w niego nic nie zdał egzaminu w walkach militarnych. Ale my tutaj tylko ilustrację z tego czynimy. Tak samo chrześcijanin, gdyby nie miał wiary, skuteczność Ducha Bożego, Słowa Bożego i opatrzności Bożych na korzyść rozwinięcia charakteru, uczyni bardzo mało albo wcale nic w osiągnięciu tychże elementów. Tak samo jak żołnierz uczyni bardzo mało albo nawet nic, jeśli nie będzie miał wiary oręż przez siebie dysponowany. Co my mamy w naszym ręku, drodzy braterstwo? Co za wspaniałe środki, czyli sposoby, inaczej bym powiedział. Duch Boży, który nas tu zgromadza, napełnia serca i umysły wszystkich braci i sióstr. I następnie Słowo Boże dostępne dla nas, jak może jeszcze są kraje, gdzie nie jest tak dostępny. Egzemplarz Pisma Świętego, usta Boże, a następnie boska opatrzność, która działała. Ja myślę, że wszyscyśmy doznali działania boskiej opatrzności, aby się znaleźć tutaj, na tej, czy na którejkolwiek z 9 odbytych uczt duchowych. A zatem musimy wierzyć, że to są urządzenia dane nam przez Boga do naszego zwycięstwa, gdy będziemy wierzyć, nasza bojowa zdolność będzie daleko większa. W drugim liście do Koryntów, 5 rozdział, wiersz 7 pokazuje, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Jeszcze, drodzy braterstwo, to jest aktualne, że przez wiarę chodzimy, a zatem wiara w Ducha Bożego, Słowo i obecność Bożą jako broń nasza i jakoś urządzenia dane nam do wyrobienia podobieństwa Chrystusowego jest wspaniałym elementem, wspaniałą metodą w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Dalej nadzieja. I to ta część nadziei, co odnosi się do rozwoju charakteru w podobieństwie Chrystusowi. Tak jak nadzieja przywiązuje nasze pragnienia do rzeczy, w stosunku do których jest skierowana, tak też, drodzy braterstwo, nasza nadzieja skierowana do osiągnięcia zwycięstwa, do osiągnięcia podobieństwa Chrystusowego jest cennym sposobem, cenną metodą. Psalmista Dawid, gdy osiągał wspaniałe zwycięstwa, to on pokazał, w kim pokłada nadzieję. Psalm 121, wiersz 1, 2 i 8 tam pokazuje: w Tobie, Boże, nadzieja moja, w Tobie ufam, na Tobie polegam. I stąd piękne osiągnięcia wspaniałej sylwetki ojców Starego Testamentu, psalmisty Dawida. Literalny żołnierz, a tutaj niech nam posłuży też za ilustrację, gdy ma nadzieję zwycięstwa, przeszkody są małe, nie zauważa ich, dąży, wierzy i ufa, że zwycięży. My, drodzy braterstwo, w tym sensie nadzieję mamy używać, że zwycięstwo będzie po naszej stronie, że wróg nie jest za mocny, że jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam. Podobnie, drodzy braterstwo, gdy literalny żołnierz traci nadzieję, wartość posiadanych środków, gdy straci nadzieję w zwycięstwo, to tylko cud może zadecydować, aby ta armia zwyciężyła. Ale z kolei, podobnie, gdy my jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, jako naśladowcy naszego Pana, gdy stracimy nadzieję, to chyba cud może nam dać tylko zwycięstwo, a Bóg niestety cudów nie czyni w tym przypadku. A stąd musimy używać nadzieję jako czwarty z kolei sposób albo czwarta ogólna metoda do osiągnięcia podobieństwa Chrystusowego. Piąta ogólna metoda jest to miłość. Ktoś powie, chyba tego już nie potrafi tutaj zastosować. Drodzy braterstwo, o miłości można by wiele mówić, ale ten szczegół, który dotyczy jej wartości jako ogólna metoda, w tym wypadku jest to zaleta, która rozkoszuje się myślą o zdobyciu zwycięstwa. I takie radosne ponoszenie trudności, znoszenie ciężaru walki daje wielką siłę. Odwołam się do przykładu, który przeżywamy wszyscy. Gdy panuje miłość, a zarazem radość stąd, czy trudności rodzinne są tak wielkie? Nie. Inne trudności, gdy mamy dobry nastrój, dobry humor, jesteśmy zadowoleni, radośni, to trudności maleją do minimum. Nie stają nam przeszkodą na drodze, ale inaczej. Gdy jesteśmy przygnębieni, zniechęceni, maleńki szczegół, góra wielka, nie do przekroczenia, rozdźwięk, rozłam. A więc, drodzy braterstwo, miłość w tym sensie, że ona dostarcza nam radości dla naszego serca w pokonywaniu i ponoszeniu ciężaru, trudu naszego wysiłku i naszej walki, redukuje przeciwności w naszych oczach i czyni nas bardziej skutecznymi i łatwiej możemy osiągnąć podobieństwo Chrystusowe w naszym charakterze. Szósta metoda ogólna jest to trwała decyzja w rozwoju dobrego. Ogólnie, drodzy, decyzja jest to stałość woli, ale trwała decyzja jest to nieustająca stałość woli. I ona jest bardzo cenną metodą, drodzy braterstwo. Specjalnym zadaniem tej metody jest doprowadzenie raz przedsięwziętych kroków do chwalebnego uskutecznienia. Czy, drodzy braterstwo, czegoś nam może więcej brakować, jak nie właśnie trwałej decyzji? I gdy obserwujemy historię mężów Bożych, czytamy, a szczególnie tych, którzy niefortunnie zakończyli swój podjęty wysiłek w kierunku dążenia do zwycięstwa, to brakło trwałej decyzji. Załamanie nastąpiło. I stąd, drodzy, trwała decyzja wraz z podjętym wysiłku, aby zdobyć podobieństwo Chrystusowe w naszym charakterze, aby osiągnąć go aż do końca, ono jest bardzo cenne, bardzo korzystne. Od całej decyzji mówi nam w kilku miejscach Słowo Boże. Czytacie tylko list do Galatów, 6 rozdział, 9 wiersz, następujące słowa. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy. A więc fajny całej decyzji, nie słabiejmy, albowiem czasu swego rządź będziemy, jeśli nie osłabniemy. A więc rządź będziemy nie w innym przypadku, ale jeśli zachowamy całą decyzję. Wartość tego przedstawia jeszcze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 2 rozdział, 7 wiersz. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrem szukają sławy, czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny. A więc jak wielka jest powaga, drogie braterstwo, całej decyzji. Cóż tego, że wielu na przestrzeni wieku Ewangelii podejmowało dobrą decyzję, ale gdy ona nie była trwałą, zwycięstwo nie było osiągnięte. Chcę podać tą myśl, drogie braterstwo, widząc potrzebę, drodzy, wytrwania. Jak można być zorientowanym, to właśnie z braku wytrwania po wielu latach kontynuowanej walki i biegu chrześcijańskiego załamywały się jednostki spośród dzieci Bożych, przekreślając wartość całych dziesiątek lat. I dlatego nasz Pan w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wiersz 13 mówi. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 13. Ale to wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. Stąd, drodzy braterstwo, trwała decyzja, ja ją może szerzej tutaj naświetlam, bo to jest niezbędne. Ja widzę tutaj wielu braterstwa sędziwy wiek i pragnienie w zeznaniach wyrażone przez wszystkich, chcę wytrwać aż do końca. I to jest bardzo dobra decyzja, aby ona była tylko trwałą aż do naszego zwycięstwa. To jest 6 sposób albo 6 metoda w osiągnięciu podobieństwa Chrystusowego w charakterze. Następnie 7, ostatnia w tym cyklu, który chciałem przedstawić, ćwiczenie się w rozwoju dobrego. Ta metoda jest wynikiem poprzednich 6, to znaczy używanie tych poprzednio wyrażonych 6 metod, sumuje je, bo, drodzy, gdy coś praktykujemy przez dłuższy okres czasu, dochodzimy do sprawy. Jesteśmy umiejętni w tym. A więc praktykowanie tych 6 metod albo ćwiczenie się w nich daje nam postęp, znaczy korzystne rezultaty. Tak jak gospodyni w swej pracy. Po wielu latach praktykowania tego zawodu jest tak biegła, że dla niej uporządkowanie mieszkania i przyrządzenie posiłku nie stanowi problemu. Chwila. I jest wszystko w należytym porządku. To ćwiczenie doprowadza, nie co inne. Tak samo żołnierz w walce, po to Tyle miesięcy rekrut przechodzi ćwiczenia, aby nabyć sprawy, aby nabrać umiejętności, a my też, drodzy braterstwo, nie, gdy będziemy tylko wiedzieć o tym, co podałem i prosiłem, aby braterstwo zapisali. Nie dla wiedzy, tak jak przedmówca mówił, ale żebyśmy użytek z tego zrobili, a im więcej będziemy użytku robić, tym będziemy wprawniejsi do użycia tych 6 metod. Praktyka czyni nas, drodzy braterstwo, doskonałymi. I Bóg przez swoje słowo zachęca do tego. Ja nie akcentuję z taką mocą rzeczy, które by nie miały podstawy w Piśmie Świętym. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersz 7 i 8 mówi tak. A świeckich i babich baśni chroń się, ale się czcić pobożności. Drodzy, co to mówi? Pokazuje nam cel naszego życia, jak powinno być sprawione nasze poświęcone życie. Nie na baśniach, nie na jakichś błahostkach, nie na przyjemnościach, ale mówi, aby się ćwiczyć w pobożnościach. Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę teraźniejszego żywota i przyszłego. A zatem chyba uchwyciłem w miarę sił okoliczność, w której podałem braterstwu 7 ogólnych metod w rozwoju podobieństwa Chrystusowego w naszym charakterze. Sumowanie tych ogólnych metod powtórzę, aby brakujące myśli sobie uzupełnić, a więc czuwanie ostrzega nas w każdym czasie i przypomina o potrzebie rozwinięcia dobrych zalet. Modlitwa dodaje nam siły przez pomoce, jakie Bóg w odpowiedzi na te modlitwy nam udziela. Wiara daje zaufanie w skuteczność urządzeń Bożych, które mamy dostępne. Nadzieja daje nam odwagę do dobrego rezultatu naszych wysiłków. Miłość czyni wysiłki nasze pełnymi zadowolenia i radości. Cała decyzja łączy te wszystkie wysiłki w kierunku osiągnięcia dobrych rezultatów, utrzymuje nas na tym poziomie i ćwiczenie jako wynik poprzednich 6 daje nam spryt, udoskonala naszą umiejętność w praktykowaniu tych metod. I nim zakończę te przemówienie, chciałbym uczynić, drodzy braterstwo, przykładowy użytek tych 7 elementów. Może to nastręczy jeszcze dodatkowo braterstwu sposobność do posługiwania się tymi metodami na co dzień. Jako pierwszy przykład, drodzy, zastosowania tych 7 ogólnych metod wyrobienia podobieństwa Chrystusowego weźmiemy miłość rodzinną w sensie rodziny duchowej, rodziny dzieci Bożych. To nie jest coś nowego. Właśnie podjąłem tą najprostszą, a jednak ważną część naszych chrześcijańskich obowiązków, miłość rodzinną wśród ludu Bożego. A więc przeprowadzamy przez tych 7 metod. Pierwsze, mamy czuwać. A więc czujność wypełni swoją służbę względem tego szczegółu. Ona zawiadomi nas o potrzebie miłości rodzinnej wśród dzieci Bożych. A gdy nas o czymś, w tym wypadku o potrzebie zawiadomi, to zaczniemy się tym interesować. Zaczniemy upatrywać, gdzie możemy uprawiać tą miłość rodzinną do naszych braci, do naszych sióstr. Przecież określenie brat i siostra to warunek współrodzinnego pokrewieństwa, prawda? A więc czujność tylko pokaże, że potrzeba tą miłość posiadać, czy ją też rozwinąć. Ono, dając nam informację, pobudzi nasze umysły i serca, że będziemy upatrywać okoliczności, gdzie by praktykować tą miłość. Wierna swojej funkcji pobudzi naszą nową wolę do użycia słowa Ducha i opatrzności Bożych, aby rozwinąć i uprawiać miłość braterską, rodzinną. drugi sposób albo metoda modlitwa pełni swoje trzy funkcje. Pierwsze, podobnie jak czujność pokaże nam potrzebę uczynienia z naszej strony coś. No bo chyba jesteśmy zrozumiani, że złota zasada, co byście chcieli, aby wam inni czynili, wy im to cud czyńcie, pokaże nam, że chcący prosić Boga, aby nam udzielił tego przymiotu miłości, to musimy posiadane już koncepcji rozwijać, praktykować. Następnie Bóg wierny swoim obietnicom pobudzi niektórych braci sług, którzy nam zwrócą uwagę na potrzebę rozwijania tego przymiotu. I następnie Bóg sprawi nam okoliczności przez swoją opatrzność, w których będzie się do nas odzywać większa część potrzebujących naszej miłości rodzinnej, naszych braci, a wtedy będziemy praktykować i rozwiniemy przy pomocy już tylko tych dwóch ogólnych metod, gdzie wiara jako trzecia, wiara w słowa ducha i opatrzność jako wystarczające do rozwinięcia tejże miłości, potęguje nasze wysiłki. Nadzieja przyczyni się w tej pomocy, bo upewni nas, że tylko posiadając miłość wzajemną do braci i sióstr, możemy wykazać posiadanie miłości do Boga. Bóg najmilszy ma taką metodę, że próbuje albo upewnia się o posiadanej naszej miłości do Niego, gdy miłujemy braci, bo powiada Pismo Święte, jakąż mam pewność, że Boga miłujesz, o czym mnie zapewniasz, jeśli brata, którego widzisz, nie potrafisz miłować. A zatem nadzieja daje tu wielką rolę, spełniając w tym przypadku. Miłość do rozwoju dobrego podobnie pozwoli nam radować się, gdy będziemy mogli już praktykować, wyświadczać miłość jedni do drugich. A stała decyzja również wierna swemu zadaniu sprawi, że będziemy w ustawicznej czynności, praktykując miłość do naszych braci, zawsze, nie tylko gdy oni nam będą ją wyświadczać, ale gdy nam jej też będzie brakować, będziemy w stanie, bo trwała podjęta decyzja. Będę miłował mojego brata, będę miłował moją siostrę, bez względu na upadki tego brata i bez względu na moje upadki. Ćwiczenie uchwyci się za te wszystkie sześć metod i będzie je praktykować nieustannie. I w ten sposób osiągniemy wspaniałą miłość jedni do drugich, a o tym mówi Psalm 123. Jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkać. I jeszcze ułamek chwili. Chciałbym przykładowo pokazać, że nawet te siedem metod mogą być użyteczne w zwalczaniu złych rzeczy w nas. Największa rzecz, jaką tutaj wypadało było mówić, to w zwalczaniu pychy. To jest najgroźniejszym złym w stosunku do ludu Bożego występującym. A więc czujność zawiadomi nas o obecności pychy w nas. O, drodzy braterstwo, znany jest fakt, że pycha ma to do siebie, że ukrywa się i nie chce się dać ujawnić posiadaczowi jej. A zatem tylko czujność pozwoli zauważyć nam, czyli zawiadomi nas, że pycha jest obecna. Modlitwa zasyłana o pomoc do Boga w zwalczeniu pychy wierna z tym trzem funkcjom zmobilizuje nasze siły, dostarczy nam przez opatrzność Bóg sług swoich, którzy nam wykażą, gdzie ta pycha tkwi, w czym się ujawnia i w jaki sposób ją zwalczyć. Następnie wiara, słowo, duch i opatrzność Bożą, które są tak mocne, że potrafią wyrugować pychę z nas, to będzie wspaniały oręż w naszym ręku jako trzecia metoda ogólna. Czwarta z kolei nadzieja, że na pewno przy użyciu tych wszystkich urządzeń, słowa, ducha i opatrzności Bożych, będziemy w stanie pozbyć się pychy, da nam łatwiejsze pole pracy i łatwiejsze zwycięstwo. Miłość, drodzy, która w dobrym usposobieniu, w radosnym usposobieniu zredukuje wielkie góry przez pychę wybudowane do maleńkich, które będziemy w stanie przejść, pozwoli nam i tą wadę zlikwidować, a stała decyzja postawi w ustawiczny stan czujności nasze postanowienie. Drodzy braterstwo, i jeszcze siódmy sposób, ćwiczenie. Gdy ćwiczeniem zaangażujemy wszystkie sześć poprzednich metod w zwalczaniu pychy, zwycięstwo, zapewniam, drodzy braterstwo, jest po naszej stronie. A zatem są to ogólne metody, skuteczne tak w rozwijaniu dobrych zaledwi łask, jak w zwalczaniu złych, przeciwnych dobrym zaletom niełask albo złego usposobienia. To chyba podałem wszystko, co byłem w stanie, drodzy braterstwo. Wspaniały jest ideał do naśladowania mistrz nas Jezus Chrystus. Chętnie podjęliśmy kroki, aby iść za naszym Panem. A teraz, gdy widzimy sposoby, w jakie to można uskutecznić, to myślę, że o tyle bogatsi odjedziemy, kończąc tych dziewięć wielkich ucztów duchowych, na których wiele z braterstwa uczestniczyło i ja sam również. A zatem jeszcze krótka uwaga, że nie tylko znajomość, ale używanie tych podanych metod zapewni nam, drodzy braterstwo, błogosławieństwo Boże, które wyraża apostoł Paweł słowami listu do Koryntów, 15 rozdział, wiersz 58. A tak, bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitując w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna Panu. Niech to zapewnienie będzie poselstwem mej miłości dla was, której w formie zwycięstwa życzę wszystkim i sam pragnę na tym czasie.